Moi drodzy, dzisiaj sobie przechodzimy dalej w tej naszej, w tym naszym zatrzymaniu się nad dialogiem z Nikodemem. Jeszcze sobie oczywiście będziemy wracać do kontekstu, ten kontekst przywoływać, bo on jest też ważny i też inna kwestia, że nie wszyscy z nas są co tydzień, więc żeby tak sobie zlokalizować zawsze tę naszą przestrzeń słowa, to do tego kontekstu powracamy. I dzisiaj zaczniemy właśnie mówić o, na temat monologu Jezusa, pouczenia Jezusa, które zostały zrodzone, możemy powiedzieć, na kanwie czy pod wpływem spotkania z Nikodemem, właśnie tego dialogu na temat nowego narodzenia. Ale nie przeczytamy tego monologu w całości. Zatrzymamy się dziś na bardzo ważnym wersecie, Jan 3,16. Moi drodzy, to jest synteza całej Ewangelii. Ktoś kiedyś powiedział, że jakby wszystkie egzemplarze Nowego Testamentu zginęły jakimś cudem, albo też Słowo Boże, które pamiętały, zostało wymazane z naszej pamięci, to Jan 3,16 zawiera wszystko. I nie jest to taki werset, który możemy sobie przeczytać, tak od, szybko wyjaśnić, bo jest tak składniowo i gramatycznie bardzo prosty, bardzo wydaje się jasno, wiadomo, o co w nim chodzi, ale zawiera w sobie nieprawdopodobne treści i prawdy. I dlatego dziś rozpoczniemy sobie właśnie lekturę tego wersetu, którą będziemy kontynuować znów następnym spotkaniem za 2 tygodnie. Zaczniemy sobie od Jana 3,16, już od kolejnych treści i dojdziemy do końca tego monologu, a mianowicie do wersetu 21. A teraz już spróbujmy się wyciszyć, skupić. Ta taka bardzo dynamiczna, burzliwa wiosna pewnie na nas wszystkich działa jakoś bardzo ożywiająco i to bardzo dobrze i pewnie też towarzyszył nam bardzo dynamiczny dzień, mnóstwo różnych wydarzeń, więc tym bardziej potrzeba tak jakoś wejść w siebie, wejść do tej swojej własnej wewnętrznej przestrzeni i spróbować sobie uświadomić, czy nawet poczuć, usłyszeć, jak bije moje serce. To jest takie bardzo dobre ćwiczenie na wejście w kontakt z samym sobą. No tak bardzo wiele rzeczy na nas działa, nas rozprasza, dotyka, absorbuje. A teraz mamy gdzieś wejść do tego naszego życiowego centrum. Właśnie tam jest przestrzeń do spotkania ze Słowem. Więc czujemy, jak bije nasze serce. Możemy sobie to uzmysłowić, że oddychamy. Oddychamy tym naturalnym powietrzem. I dlatego nasze życie biologiczne trwa. Ale ten nasz ludzki oddech może nam też pomóc uzmysłowić sobie, że otrzymujemy również nieustannie tchnienie życia od Boga. Że Bóg w każdej sekundzie udziela nam życia. On sprawia, że żyjemy w tym wymiarze ludzkim, biologicznym, ale przede wszystkim sprawia to, że żyjemy w tym wymiarze duchowym, że się do Niego zwracamy, że rośnie nasza wiara, że Go szukamy, że za Nim tęsknimy. To jest dzieło tego duchowego oddechu, tego duchowego wiatru, powiewu, o którym też mówiliśmy sobie ostatnio. I tego Ducha Świętego dzisiaj przyzywamy. Przyzywamy Go nieustannie w naszym życiu, ale zawsze wtedy, kiedy pragniemy spotkać się z Jezusem w Jego Słowie. Panie Jezu Chryste, zwycięski, zmartwychwstały Królu, Ty jesteś obecny pośród nas. Prosimy Cię, udziel nam Twojego Ducha Świętego. Tego Ducha, który oświeca nasze umysły, który porusza nasze serca, który umacnia naszą wolę, abyśmy mogli iść za Tobą. Udziel nam Twego Ducha, aby On pokazał nam dzisiaj Ciebie, a w Tobie, aby objawił nam Ojca, abyśmy mogli zanurzyć się wylewający się obieg boskiej miłości. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Powracamy sobie do naszego kontekstu, w którym widzimy to nasze umiejscowienie. Jesteśmy cały czas podczas rozmowy Jezusa z Nikodemem. Już zakończyliśmy drugi rozdział, rozpoczęliśmy rozdział trzeci. I tak jak pamiętamy, właśnie ta sekcja tekstów, którą egzegeci nazywają od Kany do Kany, od pierwszego znaku w Kanie Galilejskiej do drugiego znaku w Kanie, czyli do uzdrowienia syna urzędnika królewskiego, mamy taki model ukazujący Jezusa, który przekracza, przewyższa te wszystkie rzeczywistości judaizmu, żydowskiego życia religijnego, doprowadza je do pełni, do jakiegoś nowego wymiaru. I my już dzisiaj sobie też będziemy kontynuować rozmowę z Nikodemem, a usłyszeliśmy ostatnio właśnie, jak Jezus ukazał Nikodemowi, że to, co się liczy naprawdę, to nie tyle przynależność do narodu wybranego, to nie tyle nawet bycie uczonym w piśmie, tak jak Nikodem, to nie nawet znaki, czy przyjęcie tych znaków, nawet otwarcie się na Jezusa dzięki tym znakom, to jeszcze nie jest to, o co chodzi. Że prawdziwym życiem, prawdziwą przemianą, nowością jest to duchowe odrodzenie, bycie zrodzonym na nowo w wodzie i w duchu. I mamy tutaj oczywiście odniesienie do sakramentu chrztu, który niejako gruntuje się, wynika z tajemnicy paschalnej Jezusa. I właśnie zaraz sobie też do tego wrócimy. Zobaczymy, jak Jezus dalej tłumaczy to nowe narodzenie, z jakiej rzeczywistości ono powstaje i co nam objawia. Także mamy też tutaj różnych przedstawicieli, którzy spotykają Jezusa i różne reakcje na Jego osobę. Więc uczniów, władze świątynne, faryzeusza, Nikodema, Samarytan później i na samym końcu urzędników królewskich. Amen, amen, lego soi. Hoti ho oidamen lalumen, kaj ho he orakamen martyrumen, kaj ten martyrian hemon ulam manete, eita epideia eipon hemin, kaj kupistelete pos ean eipoheminta epurania bisteusete, kai udeis anabebeken eiston uranon, eime ho ek tu uranu katabas, pochyjus tu antropu. Kai kathos moises hypsosen te ton ofin ente eremo, hutos hypsotenai dei ton hiotu antropu. Hina pas ho pisteum en auto eche zoen aionion. Hutos gar egapesen hothe os ton kosmon. Hoste ton hion ton monogene edochen hina pas hopisteon eis auton me apuletai ale eche zoen aionion. Amen, amen, mówię Ci. To, co znamy, o tym mówimy. I to, co widzimy, o tym świadczymy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli o tym, co ziemskie powiedziałem wam, a nie wierzycie, to jak uwierzycie, jeśli powiem wam o tym, co niebiańskie? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by został wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, który w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego, jeszcze to można przetłumaczyć, jedynego, dał, aby każdy, który w Niego wierzy, miał życie wieczne. Także przechodzimy sobie od rozmowy z Nikodemem, od tego spotkania z Nikodemem, ten problem narodzenia z wysoka nam się tutaj pojawił i ta postać Nikodema jakby gdzieś nam znika. Zaczyna się tutaj taki bardzo dziwny monolog, czy rozmowa, czy wyjaśnianie pewnych kwestii i pojawia nam się zupełnie niespodziewanie liczba mnoga. Jacyś my i jacyś wy. I zobaczmy, z tej płaszczyzny ja i ty, Nikodem Jezus, Jezus Nikodem, przechodzi cały ten dyskurs na jakąś płaszczyznę wspólnotową. I my oczywiście już wiemy, że te poziomy w Ewangelii Jana nam się tak bardzo mocno nakładają. Jest to coś zupełnie, zupełnie naturalnego, że ewangelista nam przeskakuje z tej płaszczyzny Chrystusa historycznego i jego różnych współrozmówców na płaszczyznę wspólnoty uczniów. Bo w czasie paschalnym, w czasie pozesłania Ducha Świętego, to właśnie uczniowie stanowią, Kościół stanowi ciało, mistyczne ciało Chrystusa. I tutaj tak możemy powiedzieć, że to, co usłyszymy, będzie w jakiś sposób odnosić się właśnie do dyskursu, do dialogu na płaszczyźnie Kościół i synagoga. Kościół i judaizm, który przyjmuje, czy raczej nie przyjmuje orędzia o Chrystusie Mesjaszu. Chociaż właśnie to narodzenie z wysoka, a więc zaproszenie do wiary, do chrztu, im przede wszystkim i w pierwszym miejscu było głoszone. Amen, amen, mówię ci to, co znamy, o tym mówimy. I to, co widzimy, o tym świadczymy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli o tym, co ziemskie, powiedziałem wam, a nie wierzycie, to jak uwierzycie, jeśli powiem wam o tym, co niebiańskie? Także ten uroczysty ton Jezusa, który wprowadza właśnie ten amen, amen, takim potwierdzeniem, co bardzo często się tłumaczy, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to taka bardzo uroczysta formuła wypowiedzi bardzo ważnej. I ten ton Jezusa łączy się tutaj właśnie z przepowiadaniem Kościoła. Kościoła, który przepowiada, który głosi Ewangelię. I tak jak świadectwo Jezusa nie było przyjęte, tak podobnie dzieje się z apostołami głoszącymi Żydom Jezusa Mesjasza już po zesłaniu Ducha Świętego. To, co znamy, o tym mówimy, to, co widzimy, o tym świadczymy. Tutaj widzimy taki przebłysk też z pierwszego listu świętego Jana, że o tym wam mówimy, co ujrzeliśmy, czego dotykały nasze ręce, czego byliśmy świadkami. My doświadczyliśmy spotkania z Mesjaszem, z Jezusem Chrystusem, z tym, który umarł i zmartwychwstał, ale to świadectwo nie zostaje przyjęte. I mamy tutaj takie rozgraniczenie o tym, co ziemskie i o tym, co niebiańskie. Jakby w pierwszym rzędzie jawi się to, co ziemskie. I warunkiem otwarcia się na dalszą tajemnicę, na to, co niebiańskie, jest przyjęcie tego pierwszego wymiaru. Są to takie bardzo tajemnicze słowa, ale tutaj interpretatorzy dają taką propozycję, że zobaczmy, tym pierwszym etapem głoszenia jeszcze podczas ziemskiego życia Jezusa był ten Jezus, Bóg wcielony. Ten Bóg, który stał się człowiekiem, ten Bóg, który stąpił z nieba i wszedł w ludzką rzeczywistość, stał się obecny pośród nas. A zatem właśnie to, co ziemskie, to jest prawda o wcielonym Synu Bożym podczas Jego ziemskiego życia. I jeżeli ktoś nie chce przyjąć tej prawdy, że Bóg stąpił z nieba, że stał się człowiekiem, że umarł dla nas, za nas, dla naszego zbawienia, to potem będzie prawie niemożliwe, żeby uwierzyć, żeby przyjąć dalszą resztę. Bo prawdy wiary są ze sobą połączone, są powiązane. I to wszystko konsekwentnie przechodzi od jednego do drugiego. A to, co niebiańskie, właśnie to, co niebiańskie, to jest prawda o uwielbionym Synu Bożym. O tym Synu Bożym, który po tym swoim zejściu, uniżeniu został wywyższony, zasiada po prawicy Ojca i króluje w chwale nieba. I jest co więcej obecny w swoim Kościele w mocy Ducha Świętego. To jest, można powiedzieć, ta druga część objawienia, tego, co niebiańskie, tego, co już przynależy do absolutnie sfery nadprzyrodzonej. Jak ci, którzy są na zewnątrz, mogą uwierzyć, że ten Kościół, że ta wspólnota gromadząca się w imię Jezusa Nazarejczyka, ona się cieszy mocą, panowaniem Ducha Świętego, skoro nie chcą przyjąć prawdy o tym, że właśnie ten Syn Boży przyszedł na świat, stał się człowiekiem. To wszystko się dokonało, właśnie to dzieło zbawienia. Że widzimy, te dwie rzeczywistości są połączone. Najpierw przyjmujemy prawdę o wcieleniu, potem przyjmujemy prawdę o odkupieniu i tym przeznaczeniu do chwały, zaproszeniu do chwały. I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by został wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, który wierzy w Niego, miał życie wieczne. Także Jezus tutaj mówi o wstępowaniu do nieba i zstępowaniu z nieba. I znów mamy te właśnie ruchy wstępujące, wstępujące. Jezus objawia swoją przynależność do Ojca. Mówi, tak jakby chciał powiedzieć, ja nie jestem stąd. Ja stąpiłem z nieba, ja przyszedłem ze sfery Boga. I to objawia nie tylko to pochodzenie, możemy powiedzieć, miejsca, z którego Jezus pochodzi, ale to przede wszystkim wskazuje na tożsamość Jezusa, na płaszczyznę Jego relacji z Bogiem, która jest absolutnie jedyna i wyjątkowa, bo Jezus jest stamtąd. Ma tę relację z Ojcem taką, jakiej nie ma nikt na świecie. Jest absolutnie, absolutnie wyjątkowa. I na płaszczyźnie tej relacji, chociaż podczas swojego ziemskiego życia Jezus przebywa w ciele tu na ziemi, to na płaszczyźnie relacji On jest zawsze z Ojcem. On jest zawsze z Nim zjednoczony, zawsze z Nim stanowi jedno. Czyli zawsze ta rzeczywistość tego wywyższenia, tego pochodzenia z wysoka, no, do Niego przynależy. A stąpienie z nieba to jest właśnie przyjęcie człowieczeństwa. To jest przyjęcie naszej ludzkiej natury, wejście w nasze ludzkie życie. I ponieważ tylko Jezus od początku do końca przenika Ojca, zna Go w tym wymiarze nie intelektualnym, ale egzystencjalnym, bo jest cały czas jedno ze swoim Ojcem, to On właśnie wstępując z nieba, wstępując z tej boskiej rzeczywistości, On nam może w pełni objawić Ojca. Może nam Go pokazać, może nas nauczyć Ojca. To jest ta najważniejsza tutaj misja i zadanie, jakie Jezus przyjął na ziemi. Bardzo mocno Ewangelia Janowa to podkreśla i uwypukla. A jak się dokonuje wstąpienie do Ojca? Wstąpienie dokonuje się przez wywyższenie. Tutaj teraz Jezus... Przepraszam. Jezus będzie w kilku następnych słowa odnosił się właśnie do tej rzeczywistości wywyższenia. Co to jest właśnie to wywyższenie i do czego Jezus to odnosi? Jezus odnosi to do wydarzenia z Księgi Liczb. Obrazu z Księgi Liczb. Najpierw Mojżesz wywyższył węża na pustyni. A działo się to właśnie w kontekście wędrówki narodu wybranego przez pustynię, kiedy Izraelici zaczęli szemrać przeciwko Bogu i Mojżeszowi, zaczęli narzekać. I to spowodowało pojawienie się węży o jadzie palącym. Te węże zaczęły ich kąsać. To jest, możemy powiedzieć, taki obrazowe wyobrażenie rzeczywistości grzechu. Że grzech zawsze zwraca się przeciwko mnie, przeciwko grzesznikowi. Że ja grzechem sobie niczego nie dodaję, nie pomagam, nie ulepszam, ale sobie zawsze wszystko pogorszam. I tutaj właśnie to kąsanie przez węże to pokazuje. Człowiek, który odwraca się od Boga, odrzuca Boga, natychmiast wpada w rzeczywistość zagrożenia, która go zabija. Jest, można powiedzieć, też taki obraz tego jadu, tej złości, tej goryczy. Jakby ten jad nawet gdzieś wychodził z serc Izraelitów. I potem niejako w nich samych godził, w nich samych wracał. Także jest to taki swoisty obraz, który pokazuje skutek grzechu. Czynisz zło, wybierasz zło, ono cię ukąsi potem. Ono w ciebie uderzy, ono się zwróci przeciwko tobie. I tutaj Mojżesz błagał za tym niewiernym, szemrającym ludem, ludem, który niejako raził wszystko i wszystkich dookoła tym jadem swojego szemrania i dał taką radę Mojżeszowi. Sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. To jest taki tekst bardzo trudny do interpretacji. Bo zobaczmy, cała Biblia hebrajska, ona pokazuje nam niesamowitą walkę z wszelkimi wyobrażeniami, z wszelkimi obrazami. Izraelitom nie wolno było wykonywać żadnych obrazów wskazujących na jakiś kult, na wyobrażenie Boga. Bóg jest niewidzialny. Bóg przekracza tam rzeczywistość tego świata. Izraelici modlili się do Boga niewidzialnego, przekraczającego otaczającą rzeczywistość. Więc pomyślmy, dlaczego obraz tego węża? Bardziej, że ten wąż jest w starożytności obrazem niesamowicie ambiwalentnym. Wąż symbolizował zło. Oczywiście pamiętamy węża z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, ale wąż był również symbolem mądrości w starożytności, takiej przebiegłości. Był symbolem również płodności i życia, więc miał tę symbolikę bardzo, bardzo spolaryzowaną, biegunową, ale w Biblii przede wszystkim wąż symbolizuje właśnie taki spryt, taką próbę osiągnięcia mądrości poza Bogiem. Jest właśnie ten jad. Tutaj Izraelici przez to swoje postępowanie, oni weszli w logikę tego wężowego jadu i tym jadem niejako się zatruli. Więc co tutaj ma oznaczać w kontekście właśnie biblijnego Izraela, gdzie obrazy były zakazane, wykonanie właśnie takiego obrazu? Dlaczego taki obraz? Tutaj możemy sobie to też wytłumaczyć w taki lekko psychologiczny sposób. Bo moi drodzy, żeby się uwolnić od jakiejś rzeczywistości, a uwolnić nas może tylko Bóg, i zaraz zobaczymy, że interpretacje tego wydarzenia w judaizmie były jednoznaczne, żeby się uwolnić od jakiegoś jadu, to najpierw trzeba to sobie uświadomić. I tak sobie myślę, że to spojrzenie najpierw na tego węża mogło pomóc tym Izraelitom uświadomienie sobie tego grzechu. Uświadomienie sobie tego, że ja wybrałem jad. Że ja tym jadem zatruwam siebie i innych. To jest to spojrzenie. A co więcej? Co więcej, to na przykład Targum Palestyński, czyli aramejska wersja Księgi Liczb, mówi tak. Widzi tutaj oczywiście duchowe odniesienie do Boga jedynego. Ktokolwiek podnosił oczy na węża miedzianego i kierował serce do imienia słowa Pana, pozostawał przy życiu. Nie tylko uświadomienie sobie jadu. Uświadomienie to jeszcze, to dopiero pierwszy krok. Uświadomienie sobie tego, że coś mnie zatruwa, że coś mnie niszczy, że jest jakiś jad, jest jakiś wąż, który mnie kąsa. No to jest ciekawe, że ten wąż, on może być w moim sercu, niekoniecznie na zewnątrz. ten wąż może być w moim sercu. Ja muszę sobie uświadomić, że ten jad jest, ale zwrócić się z wiarą do słowa Pana, które leczy. To jest właśnie też niezwykłe, że w Targumie jest to odniesienie do słowa. To słowo Boga uzdrawia, leczy. Nie jakieś wyobrażenie, nie jakiś wywyższony wąż. Podobnie też interpretuje Księga Mądrości to wydarzenie. Mówi tak, dla pouczenia spadła na nich krótka trwoga, ale dla przypomnienia nakazu Twego prawa mieli znak zbawienia. A kto się zwrócił do Niego, ocalenie znajdował nie w tym, na co patrzył, ale w Tobie, Zbawicielu wszystkich. Nie wąż ocala. Żaden przedmiot nie może człowiekowi pomóc. Ocala Bóg, który odpowiada swoją mocą na postawę wiary człowieka. Oni w tym momencie tej udręki, tego cierpienia uświadamiali sobie swój grzech i przyzywali imienia Boga. I On ich uzdrawiał, i On ich leczy. No możemy zadać pytanie, dlaczego akurat Jezus tutaj właśnie w tym kontekście, w tej mowie do tego obrazu powraca. Zresztą zobaczmy, to jest takie jedyne odniesienie do tego obrazu w ogóle w Ewangeliach. Bo zobaczmy też, ta obecność węża, odniesienia do Mojżesza, węża miedzianego, jest to jakieś odniesienie do prawa mojżeszowego. Do tego, co przekazał Mojżesz. Bo to Mojżesz na polecenie Boga polecił Izraelitom wykonanie takiego znaku. A zatem to symbolizuje też taką pewną utartą drogę ocalenia. Drogą ocalenia dla Żydów było do tej pory słuchanie Mojżesza i prawa. Podleganie prawu. A teraz ta rzeczywistość się zmienia. Bo kto inny zostanie wywyższony, już nie wąż, już nie przepisy prawa mojżeszowego, ale wywyższony Chrystus, ukrzyżowany Chrystus, wywyższony na krzyżu, stanie się znakiem zbawienia dla wszystkich, którzy będą z wiarą patrzeć na Niego. I tutaj właśnie zauważamy tę korespondencję pomiędzy tymi dwoma wymiarami. Obrazem z Księgi Liczb i tym, co Jezus mówi w Ewangelii Janowej. Co oznacza ten czasownik wywyższyć? Bo on jest tutaj taki bardzo niezwykły. Wywyższyć w greckim Starym Testamencie, w Septuagincie, oznacza władzę królewską, a w Nowym Testamencie, poza Janem, odnosi się do wniebowstąpienia Jezusa, właśnie do tego wstąpienia na wysokości. Natomiast w Ewangelii Janowej mamy takie trzy odniesienia do wywyższenia Syna Człowieczego. W tym naszym tekście, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Jan 8:28. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. I w 12 rozdziale 32, a ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. I zobaczmy, mamy właśnie to pierwsze odniesienie do samej kwestii wywyższenia Syna Człowieczego, natomiast te dwa kolejne fragmenty, one nam podają to, co się z tym wiąże. Co się stanie, kiedy Jezus zostanie wywyższony? Otóż to patrzenie na węża łączyło się właśnie z tym ocaleniem. Teraz to patrzenie w Ewangelii Jana, ono zostanie zastąpione tym patrzeniem duchowym, czyli wiarą. Wiara to jest ten nowy duchowy wzrok, który ma niejako zespalać człowieka z Chrystusem ukrzyżowanym. Też mamy do tego odniesienie w samym momencie ukrzyżowania Jezusa w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, kiedy Jan cytuje proroka Zachariasza, będą patrzeć na tego, którego przybili. Będą patrzeć na Niego. Właśnie to patrzenie z wiarą, ono daje życie. Także to jest taki nowy duchowy wzrok. I to jest pierwszy etap. Natomiast jeszcze właśnie tutaj może przeskoczę te dwa kolejne cytaty, o czym one nam mówią. To wywyższenie Syna wskaże nam, Jezus mówi, wtedy poznacie, że ja jestem. Czyli wywyższenie Jezusa to będzie objawienie pełne Jego tożsamości. To będzie objawienie Jego boskości. Jest to coś absolutnie zaskakującego w czwartej Ewangelii. Bo tam ukrzyżowanie nie jest tylko ukazaniem wielkiego cierpienia Syna, jakby to zupełnie schodzi na drugi plan. Natomiast w Ewangelii Jana ukrzyżowanie to jest objawienie chwały, to jest zwycięstwo. To jest rozpoznanie, tak jakby ukazanie wszystkim tej pełnej tożsamości Jezusa jako Syna Bożego, jako Króla, ale oczywiście dla tych, którzy we właściwy sposób na Jezusa będą patrzeć, czyli z wiarą. I będzie to moment przyciągnięcia wszystkich do siebie, czyli zbawienia. Jezus właśnie tym swoim wywyższeniem, rozpięciem pomiędzy niebem i ziemią, On zjednoczy te dwa wymiary. Wymiar ziemski i wymiar niebiański. Grzeszną ludzkość z Ojcem. Przyciągnie do siebie, a przyciągając do siebie, przyciągnie i przyprowadzi również do Ojca. Czyli całkowicie objawi Ojca, przybliży Ojca, da ludzkości Ojca, a ludzkość przyprowadzi Ojcu właśnie tak, aby ludzie mogli z powrotem nawiązać swoją relację z Ojcem. I teraz dochodzimy już powoli do tego najważniejszego wyrażenia tego fragmentu, wersetu 16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, który wierzy w Niego, miał życie wieczne. I jest to zdanie takie bardzo proste, ale każde słowo zawiera tutaj w sobie niesamowicie ważną treść. Tak jakbyśmy to chcieli bardzo prosto streścić jednym zdaniem, opowiedzieć jednym zdaniem, o co tutaj chodzi. Bóg Ojciec posyła na świat Syna. Posyła tego Syna, aby ten świat zbawić. Każdy jest wezwany, aby przyjąć ten dar. Bez wyjątku każdy. Motywem tego daru jest miłość. Zamiast zniszczenia jako skutku grzechu pojawia się ocalenie, pojawia się życie. I warunkiem otrzymania tego życia jest wiara. Ale potrzeba, żebyśmy się troszeczkę dłużej nad tymi wszystkimi elementami zastanowili, przyjrzeli się im, niejako nasiąkli tą dobrą nowiną. Bo to jest naprawdę sedno Ewangelii. Już nic więcej ponad to, tak jakby tu na tej ziemi nie otrzymamy. To jest pełnia objawienia. Dlatego tak bardzo jest ważne, aby jak najmocniej, jak najsilniej właśnie w to przesłanie wejść, żeby niejako smakować, zatrzymywać się na tych poszczególnych słowach i stwierdzeniach. Co ciekawe, oczywiście wyłączając tutaj prolog, ale ten tekst Ewangelii Jana jest pierwszym tekstem Ewangelii Janowej, który mówi o miłości. I to jeszcze w tak niesamowicie mocnym, dynamicznym wymiarze. I tym, który tutaj kocha, jest Bóg. I zobaczmy, Ewangelia Janowa to jest w ogóle taki wielki, taki mikrokosmos, tam jest wszystko, od początku do końca, jak sobie mówiliśmy w prologu, od tego momentu, kiedy jeszcze nic nie było, aż praktycznie do samej pełni, do końca czasów. I tutaj właśnie po raz pierwszy mamy odniesienie do miłości i odniesienie do Boga Ojca. Do Ojca, jako do źródła miłości. I tutaj właśnie też po raz pierwszy, nie licząc oczywiście prologu, w tej narracji Janowej, Ojciec jest podmiotem działania, jest tym początkiem wszystkiego, od którego wszystko się zaczyna. nam może tak łatwiej jest rozważać Jezusa Chrystusa, bo On jest człowiekiem, On jest nam bliski, On przeszedł to nasze ziemskie życie. My się tak bardzo lubimy przyglądać różnym zdarzeniom z Jego życia, Jego spotkaniom z ludźmi. A myślę, no nie wiem, to jest też taki mój punkt widzenia, o wiele trudniej jest nam rozważać tajemnicę Boga Ojca. On wydaje się może nam czasami taki daleki. Mniej, no nie jest człowiekiem. Gdzieś pozostaje właśnie w tej tajemniczej przestrzeni. I właśnie. Jezus, Jego Syn, przychodzi po to, aby tę przestrzeń niejako skrócić, zredukować pomiędzy nami i Ojcem. Dlatego tutaj, jako początek wszystkiego, całego zbawczego planu, objawia się Ojciec. On jest tutaj tym podmiotem. I przedstawia się tutaj jako ten inicjator planu zbawienia, jako źródło zbawienia. Czyli zobaczmy, jakie to jest niesamowite. Za każdym razem, kiedy rozważamy, kiedy czytamy o jakichkolwiek słowach, gestach Jezusa, tym wszystkim, co Jezus czyni, co wyraża swoją osobą wobec człowieka, możemy sobie od razu w naszej modlitwie i w naszym rozważaniu dodać to słowo. Za tym wszystkim stoi Ojciec i Jego miłość. To, że Jezus stał się obecny wśród nas. Każde Jego słowo, każdy Jego gest, każde Jego czyny, to wszystko wypływa z serca Ojca. To jest wszystko dar Ojca dla nas. Zobaczmy, w ten sposób dokonuje się to, czego tak bardzo pragnął Jezus. Bo Jezus przychodzi po to, żeby nam objawić Ojca. Więc właśnie to jest tak bardzo potrzebne też w naszej modlitwie. To wszystko, co otrzymuje od Jezusa, otrzymuje w rzeczywistości od Ojca. Jest to ogromne pragnienie w sercu Ojca, aby dać mi życie. Bo On jest Ojcem. Czym jest ojcostwo, jeżeli nie przekazywaniem życia? A czym jest synostwo, jeżeli nie przyjmowaniem tego życia? I najpierw Jezus całego siebie, jak uczy nas cudownie teologia dogmatyczna, przyjmuje całego siebie od Ojca, jest zrodzony, jest odwiecznie rodzony przez Ojca. I to wszystko również, co my otrzymujemy dzięki Jezusowi, to również wydobywa się jakby z wnętrzności Ojca. Pochodzi z Jego pragnienia, pochodzi z Jego serca. Jezus jest tym, który to realizuje, ale czyni to w całkowitej posłuszeństwie i zjednoczeniu z wolą Ojca. Także źródłem wszystkiego, każdego dobra, źródłem zbawienia, początkiem zbawienia jest nieskończona, nieogarniona, nieprzenikniona miłość Ojca, która najpierw udziela się całkowicie i bezgranicznie Jezusowi. Tam jest ten przepływ miłości tak ogromny i tak nieustanny, że ten przepływ jest osobą, jest duchem. I potem ten przepływ również zostaje skierowany w naszą stronę. I kogo Bóg kocha w tym tekście? Bóg jest przedmiotem, jest podmiotem działania. Kto jest przedmiotem działania? Przedmiotem Bożej miłości jest świat. Co to jest ten świat? Kosmos, jak mówi nam język grecki. Bardzo na różne sposoby można tutaj i w Ewangelii Janowej rozumieć to słowo, bo to oznacza oczywiście całość stworzenia, wszystko to, co istnieje, to, co ożywione, nieożywione, i materia, i żywe stworzenia. Ale tutaj akurat no, w tym wypadku chodzi tutaj o rzeczywistość ludzi, i ludzkich spraw. I moi drodzy, to jest takie jedyne wyznanie wprost i w Ewangelii Jana, ale i w całym Nowym Testamencie, że Bóg umiłował świat. Że Bóg umiłował świat. Przez wielu tekstów my możemy tę prawdę wyprowadzić, też z tekstów Pawłowych, ale to jest jedyny, który mówi o tym w taki sposób i wprost, że Bóg kocha świat. używając czasownika agapao. Także to tutaj nam się wydaje uzasadnione w Ewangelii Janowej, bo zobaczmy, Bóg stworzył świat i stworzył je dzięki swojemu Słowu, czy w swoim Słowie. Wszystko przez nie się stało, czyli świat się stał przez Słowo. Czyli właśnie cały ten świat stworzony jest własnością Boga i własnością Słowa. Jak pamiętamy, prorok nam mówił, że Słowo przychodzi do swojej własności, przychodzi do swoich. Także Bóg jest nierozerwalnie związany ze światem, już właśnie na płaszczyźnie stworzenia tego zapragnął związać się ze światem, ale widzi, że ten świat potrzebuje zbawienia, że ten świat jest w kondycji tragicznej. Dlatego zobaczmy, Jezus tu w Ewangelii Janowej jest nazwany barankiem, o czym sobie już mówiliśmy, tym, który gładzi grzech świata. Po to, aby świat mógł powrócić do Ojca, aby mógł zostać zbawiony, ktoś musi ten grzech wziąć na siebie. I uczyni to właśnie Jezus, ten Boży Baranek, ten, który też będzie dalej w czwartym rozdziale nazwany przez Samarytankę Zbawicielem Świata. Właśnie świata. I zobaczmy, zgładzenie grzechu świata, zbawienie świata. Świat, który potrzebuje Bożej łaski, Bożej pomocy, Bożego ratunku. I to stwierdzenie tutaj, że Bóg kocha świat, pokazuje nam, że ta Boża miłość, ona uprzedza jakąkolwiek ludzką miłość. Że to nie jest tak, jak mówi też święty Jan w swoim liście, że to my umiłowaliśmy Boga. Nie. Bóg pierwszy nas umiłował. Chrystus umiera za nas, mój święty Paweł, wtedy, kiedyśmy byli jeszcze grzesznikami. I wtedy, kiedy nie było w nas absolutnego zrozumienia i przyjęcia tej miłości. Czyli to nam pokazuje całkowite pierwszeństwo miłości Boga wobec wszystkiego. Wobec jakiegokolwiek aktu człowieka. Ta miłość jest absolutnie pierwsza. I oczywiście w tym porządku stworzenia, to jest rzecz wiadoma, ale również w tym porządku zbawienia, posłania Syna. I czwarta Ewangelia nie mówi nam o jakiejkolwiek odpowiedzi zwrotnej. Mamy, że Bóg umiłował świat, ale czy mamy, że świat umiłował Boga? Nie, czegoś takiego nie ma. Raczej jest odpowiedź zupełnie odwrotna, o czym mówi nam czwarta Ewangelia, że Chrystus i uczniowie doświadczają nienawiści ze strony świata. Czyli odpowiedzią na miłość jest nienawiść. I jest to bardzo, bardzo dramatyczna, bardzo bolesna sytuacja. Także ta miłość Boga uprzedza wszelkie działania ludzkie. Jest właśnie jak ta światłość, która oświeca człowieka, gdy ten człowiek na świat przychodzi. Pamiętamy, to też było w prologu. Czyli zanim ten człowiek jeszcze sobie cokolwiek uświadomi, cokolwiek pozna, choćby nawet nie poznał przez długi czas tej miłości, choćby żył w ciemności, choćby też tę ciemność wybrał, bo ciemność można wybrać zupełnie świadomie, wybierając grzech, to i tak to nie zmieni faktu miłości Boga wobec świata. Ta miłość jest absolutnie niewzruszalna i absolutnie niezmienna, jedyna i pierwsza. Także przekracza, przewyższa jakikolwiek akt woli ludzkiej. I zanim odrzucimy Boga, co się stało, pamiętamy, w historii pierwszego człowieka, podjął decyzję, odwrócił się od Boga. I my zawsze, nieustannie w naszym życiu stajemy wobec takich decyzji od początku przebudzenia się naszej świadomości aż do samego końca naszego życia. To zanim właśnie my odrzucimy Boga, powiemy Mu w taki czy inny sposób nie, to zawsze ta miłość Boga nas uprzedza. Ona jest zawsze pierwsza. A więc może to trudno sobie tak uświadomić, bo nam się może tak czasami wydawać, że my się tak bardzo wysilamy, że się tak bardzo staramy, że my do tego Boga chcemy iść, że Go szukamy. A to jest zupełnie odwrotnie. To On nas szuka. To On objawia nam miłość. Tylko może my jesteśmy na takim etapie, że nie potrafimy się na to otworzyć, czy nie potrafimy tego zrozumieć. I Dlatego potrzebne jest nam całe nasze życie, aby do tego dorosnąć. Niektórym jest potrzebny bardzo krótki czas życia i do tego dorastają. A inni przez długie, długie, długie lata. Albo też może jest tutaj pewna tajemnica misji, którą człowiek musi wypełnić w tym świecie. Dlatego Bóg nawet niektórych bardzo świętych ludzi nie zabiera z tego świata, bo muszą być oni jakimś narzędziem, jakąś pomocą dla innych. Ale jest to taki proces właśnie. Proces miłości Boga, która uprzedza wszystko i uprzedza nawet nasz grzech. Także to też jest takie nietypowe w samej Ewangelii Janowej, bo Ewangelia Janowa, szczególnie w mowach pożegnalnych, ona będzie ukazywać miłość Ojca wobec uczniów, czyli wobec Kościoła. To jest to wybrane grono, które w sposób szczególny doświadcza miłości Ojca, tej opieki Ojca, bliskości Chrystusa. Że ta miłość Boża wydaje się, że jest ograniczona do uczniów. I możemy to sobie zestawić też z pierwszym listem świętego Jana, którym czytamy. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jedynego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. I tu widać, że Jan się wypowiada, tak się wydaje przynajmniej, w imieniu wierzących, w imieniu uczniów, w imieniu Kościoła. Ale z drugiej strony Jezus sam mówi, że uczniowie wyszli ze świata, pochodzą z tego świata i my również zostaliśmy przez Jezusa wzięci i zaproszeni z tego świata. Także tutaj to obdarzenie tą miłością Ojca, ono oczywiście jest najpierw skierowane dla samych uczniów, ale uczniowie potem mają tę miłość Ojca przedłużać. To jest też takie niesamowicie ważne. Mają świadczyć o tej miłości. Mają tę miłość iść dalej. Tak jakby zobaczmy, się wszystko przedłuża w Ewangelii, a nowej ten łańcuszek, on nam się będzie nieustannie powtarzał. Ojciec, Syn, Kościół. Od Ojca przez Syna w Duchu Świętym w Kościele rozlewa się zbawienie, życie, miłość. My mamy stawać się tymi przekaźnikami tej Bożej miłości. Żeby tak się stało, potrzeba najpierw samemu się na tę miłość otwierać. I w teologii Janowej właśnie ta misja jest trynitarna, już sobie tu zaczęliśmy mówić, od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Tak się odbywa i dokonuje całe życie Boże wewnątrz Boga, bo Ojciec posyła Syna, Syn dokonuje zbawienia i Duch świadczy o Jezusie wierzącym. Więc to jest taka, możemy powiedzieć, już kolejność, stopniowe etapy tego objawienia i Bożego działania też w człowieku i w świecie. Także uczniowie, oni są też zaproszeni do tej trynitarnej misji, do wejścia w to życie Boże, do przyjmowania daru Ojca Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Tak możemy określić nasze chrześcijańskie życie. To jest właśnie to. To jest ten konkret. Otwieranie się na ten dar Ojca, którym jest Jezus, i przyjmowanie Go dzięki mocy Ducha Świętego. Zawsze właśnie w tym kluczu trynitarnym, w tym obiegu Bożej miłości, jaką jest Trójca. I teraz już powoli dochodzimy do takiego bardzo ważnego stwierdzenia, które będzie dotyczyło właśnie sposobu, czy rodzaju, czy wymiaru tej Bożej miłości wobec świata. Jest tutaj użyte, bardzo często występujące w Ewangelii Jana, słowo agapao, które oznacza miłość. Zresztą mamy te różne czasowniki w języku greckim na wyrażenie miłości na bardzo różnych płaszczyznach. Jest miłość używana w Grece klasycznej, cielesna, zmysłowa, eros, potem jest miłość przyjaźni, filia i w końcu ten najwyższy poziom miłości, ta miłość Boża, czyli agape. I taką cechą charakterystyczną miłości agape jest bycie darem dla osoby kochanej. To znaczy, że nie chodzi tutaj o to, aby zdobyć osobę kochaną, bo to jest płaszczyzna miłości, która się w języku greckim nazywa eros. Czy nawet, żeby się dzielić na równi darami, co jest cechą miłości zwanej filia, To jest miłość przyjaźni, partnerstwa, wymiany. Tu osoby mają jakiś własny punkt zainteresowania i jest wymiana. To jest przyjaźń. Ale ten trzeci wymiar miłości agape to jest wymiar, w którym osoba, która kocha, czyni dar dla osoby kochanej i co więcej, osoba, która kocha, dla niej osoba kochana jest ważniejsza od niej samej. Jest to coś absolutnie zaskakującego. Czyli kiedy słyszymy w Ewangelii Jana, że Bóg umiłował świat, że Bóg umiłował świat, to znaczy, że ten świat stał się dla Niego ważniejszy niż wszystko inne. Stał się dla Niego ważniejszy niż On sam. Stał się ten świat ważniejszy nawet niż Jego Syn. Jest to coś najbardziej szokującego w chrześcijaństwie. I tak bardzo chcę, żebyśmy to odczuli. Że jest to absolutny szok. Bo to, że Bóg okazuje miłosierdzie, to, że się lituje, to, że przebacza, to, że okazuje łaskawość. My sobie to potrafimy wyobrazić, bo widzimy sceny takiej łaskawości, życzliwości nawet wśród ludzi. Że ktoś jest dla kogoś dobry, łaskawy, miłosierny, że mu pomaga, że okazuje mu jakąś łaskę, jakąś dobroć. Ale tutaj ta miłość w ujęciu Boga przewyższa absolutnie wszystko. Jest absolutnym szokiem. Bo Bóg nas bardziej miłuje niż swojego Syna. I to wszystko, co się dzieje z Jezusem Chrystusem, potem dalej w konsekwencji krzyż Jezusa Chrystusa. Ten krzyk Jezusa Chrystusa na krzyżu, my go nie usłyszymy oczywiście w Ewangelii Janowej, ale słyszymy go w Ewangeliach synoptycznych, w Ewangelii Marka chociażby mówiliśmy o tym, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To dlatego, że Bóg ukochał świat bardziej niż siebie samego i bardziej niż swojego Syna. I to jest, można powiedzieć, taki najwyższy wymiar szaleństwa Boga do świata, a my dziś musimy powiedzieć do mnie, do mojej osoby, do każdego z nas i do tego, kto w Boga wierzy i Boga szuka, ale również do wszystkich tych, którzy w Boga nie wierzą i którzy Boga odrzucają. Tak samo Bóg przedkłada ich ponad siebie. Tego się nie da, moi drodzy, zrozumieć. To jest rzeczywistość, w której trzeba po prostu trwać i którą trzeba rozważać całe życie. Bo my jako ludzie mamy niestety taką tendencję takiego oceniania według naszej ludzkiej sprawiedliwości. Ten zasługuje, ten nie zasługuje. Ty zrobiłeś tak, no to teraz przyjmij konsekwencje. Odrzuciłeś, no to masz tak, jak masz. Bardzo często właśnie kierujemy się taką ludzką sprawiedliwością. To jest nasz poziom. To jest nasze odczuwanie. Ale w ogóle uświadomić to sobie i się tak nad tym zatrzymać. Ale zaraz, chwila. Bóg jest całkowicie inny. I On tym swoim sposobem, tą swoją miłością patrzy na mnie w taki sposób. Spróbujmy też, czy dziś na modlitwie, czy w ogóle w jakimkolwiek czasie, tak się nad tym zastanowić. Przyłożyć kategorię tego słowa do mnie, do mojego życia. Że Bóg tak patrzy na mnie. Że Bóg niejako w Jezusie Chrystusie klęka przede mną. To zresztą uczyni w Ewangelii Jana, umywając uczniom nogi. To będzie właśnie ten zewnętrzny znak tego, o czym my tutaj mówimy. Jezus pokazał, że jest niżej od swoich uczniów. Jestem waszym niewolnikiem. Ale skąd się to wzięło? Właśnie z tej miłości Boga do świata, o której tutaj mówię. Tak szalonej. Zobaczmy, tylko taka miłość mogła nas ocalić. Nie nasze wysiłki, nie nasze zapracowywanie się, nie, że ja będę tutaj się starał. To by zupełnie na nic się nie zdało. My się możemy starać i wysiłać, ale tylko dlatego, że Pan nam da swojego ducha i ten duch będzie się w nas starał. A nie, że my sobie zapracujemy na cokolwiek. Sobie nigdy nie zapracujemy.
Czyli to, co stworzył na swój wizerunek i na podobieństwo. To Bóg tak ukochał.
No jesteśmy właśnie na obraz i podobieństwo Boga, no, ale jesteśmy tylko stworzeniem. Tylko z samej natury. Tchnął w nas swego ducha, ale nie jesteśmy Bogiem ze swej natury. Dlatego, tak jakby ze swej natury, my nie zasługujemy na taką miłość, żeby Bóg nas kochał aż w taki sposób. Jest to coś absolutnie niepojętego. A jednak zobaczmy.
W naszej ocenie, ale w boskiej ocenie jest taka czasem. W naszej ocenie nie zasługujemy, ale w boskiej ocenie jest tak, że Bóg kochał nas ponad wszystko, tak ponad siebie.
Właśnie, ponad siebie samego, więc ważne jest, aby na to się otworzyć, aby na tym się zatrzymać, że Bóg przedkłada świat, nie tylko nas, ale każdego człowieka. Że Bóg kocha każdego człowieka, każdego jedynego człowieka, który jest na świecie. I mnie, i mojego przyjaciela, i moich bliskich, i tych ludzi, których może nie lubię, którzy sprawiają mi ból. Właśnie takie globalne spojrzenie. Bóg ich kocha bardziej niż siebie samego. Więc taka umiejętność trwania też w takim rozważaniu, spojrzeniu na Bożą miłość, ona myślę, że dużo rzeczy prostuje. Dużo rzeczy, tak jakby dużo napięć, dużo różnych podziałów. Te wszystkie podziały, które są gdzieś w naszym sercu, świata na taki, na tych, na jednych, na drugich, na tych, którzy za, na tych, którzy przeciw. To są już te nasze podziały, które gdzieś tam się dokonały. One są związane z naszą historią, z naszymi wyborami, upodobaniami, takimi czy innymi. Ale cały czas ważne jest to, żeby dochodziła do nas ta myśl, że Bóg jest ponad tym wszystkim. Że ta Jego miłość ogarnia absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Te całe rzesze ludzi, którzy nie znają, czy odrzucają Chrystusa, On ich odkupił. On przed nimi klęka. I teraz właśnie pytanie, co ja na to wszystko? Jakie jest moje podejście do tej największej w chrześcijaństwie prawdy, prawdy o Bożej miłości? Więc się tutaj, na tej Bożej miłości zatrzymamy. Będziemy sobie jeszcze rozważać dalsze kolejne stwierdzenia, które zawierają w sobie bardzo dużo treści, w tym Jan 3,16. Ale patrząc na całość tego fragmentu, tej prawdy o wywyższeniu Syna Człowieczego, warto też sobie właśnie postawić takie słowa do refleksji. Widzimy tutaj też zaproszenie do wpatrywania się w ukrzyżowanego. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, oczywiście to jest największy znak miłości Boga. I my mamy krzyże, mamy krucyfiksy z wyobrażeniem Chrystusa właśnie po to, aby dostrzegać tę miłość, aby się w nią wpatrywać, aby się nią karmić. Także to jest ta miłość, która leczy wszystkie nasze rany, te nasze ukąszenia, takie czy inne. Także to patrzenie na ukrzyżowanego, ono też ma prowadzić nas do wiary. Do wiary, jako do tej właśnie postawy, przez którą przyjmujemy naszą zależność od Boga i naszą potrzebę zbawienia. Że my siebie sami nie zbawimy, nie ocalimy, nie przemienimy naszych serc. Że potrzebujemy przyjąć dar. I ten dar jest w Chrystusie ukrzyżowany. I ten wywyższony Jezus dalej, On pragnie nas przyciągać do siebie. Przyciągać do swojego serca. Też możemy siebie zapytać, czy pragniemy do tego Jego serca przylgnąć, być z Nim. I w końcu to słowo zaprasza nas do odkrywania całkowicie bezinteresownej miłości Ojca do świata. Tego Ojca, który nam posyła swojego Syna, oddaje nam to, co ma najcenniejszego, a przez to oddaje nam siebie samego. I my jesteśmy wezwani właśnie, aby na ten dar się otwierać, aby niejako ten dar chłonąć nieustannie w nasze życie. Aby tą miłością się karmić. Jakby też tak mentalnie, czy nawet intelektualnie, czy duchowo, czy wolitywnie, czy emocjonalnie, na wszystkich płaszczyznach naszego człowieczeństwa, żeby wchłaniać w siebie, rozważać, niejako smakować, ciągle sobie powtarzać właśnie o tej nieskończonej, wręcz szalonej miłości Boga do mnie, miłości Boga do świata.